Katechizm Kościoła katolickiego mówi, że za każdym razem, kiedy w Kościele opowiada się tajemnicę zła, nieprawości, grzechu, trzeba mówić o tajemnicy łaski. To znaczy, że nie tak sprawa ma się z grzechem, jak z usprawiedliwieniem. To jest święty Paweł. Dlatego ja, jak zaczynam mówić o grzechu pierworodnym, o zranieniu, zawsze doświadczam, czułam taki niepokój, czy za dużo i za długo już nie mówię o tym. I trochę się usprawiedliwię, że ja nie chcę teraz mówić tutaj, żeby wyjść na jakiegoś takiego pesymistę, kalwinistę, który mówi o zranionej ludzkiej naturze i nie dowierza łasce Pana Boga, tylko to bardzo mocno będzie pokazywało za chwilę owocność i modlitwy jako remedium na zranioną ludzką naturę tego, czym może być modlitwa i tego, jak ważna jest modlitwa w naszym życiu, że ona nie jest tylko praktyką pobożnościową, która daje nam, dodaje nam punkty, jesteśmy gorliwymi, modlącymi się katolikami, ale że modlitwa staje się sprawą naprawdę kwestią zbawienia, odkrycia i otwarcia oczu na rzeczywistość łaski, która jest obecna w sakramentach, która jest obecna w spotkaniach z drugim człowiekiem. To jest mniej więcej tak, jakbyśmy nagle z wady wzroku zostali uleczeni. To znaczy nie, że nie widzieliśmy, ale widzieliśmy niewyraźnie. I zastanawialiśmy się długo, dlaczego za każdym razem, jak przechodzimy przez ciasne drzwi, w futrynę się uderzamy, tak? No bo troszeczkę ostrość obrazu była nie taka. Ja mam wrażenie, że część z nas, z katolików, ma takie problemy na przykład z sakramentami, z wiarą. Nie dlatego, że nie wierzymy, tylko dlatego, że się nie modlimy. Dlatego, że brakuje w naszym życiu dobrej modlitwy, mamy problem z odkrywaniem piękna Bożej miłości. Nie dlatego, że w nas jest jakaś zła wola. Po prostu brakuje nam modlitwy. Nie znamy mocy Pisma Świętego, bo się nie modlimy. To nie ja powiedziałem oczywiście. To był cytat. Dlatego znowu jeszcze chwilkę powiem coś o grzechu. Ale zobaczcie, za grzechy osobiste, za grzech osobisty sprawa jest w cudzysłowie prosta, tak? Można brać odpowiedzialność, żałować, pokutować, otrzymać Boże miłosierdzie. Jesteśmy uwolnieni od winy w sakramencie spowiedzi, tak? Jesteśmy uwolnieni od grzechu. Natomiast problem polega z zarzewiami grzechu, z tym fomes peccati, z tą pozostałością po grzechu pierworodnym. Za grzech pierworodny nikt z nas na poziomie osobistym nie odpowiada. Ale w każdym z nas te zarzewie grzechu działa i ono jest trwałe. To jest to poczucie bardzo egzystencjalne czasami, nawet niekoniecznie dzielone tylko w przestrzeni Kościoła, oddzielenia od ludzi. Jesteśmy wśród ludzi, a obok ludzi. Jest takie bardzo egzystencjalne, prawda? Jak Sartra się czyta, no to jest masa czegoś takiego. Ale też brak harmonii wewnętrznej, ten rozsiew, który w nas jest. Brak jedności z samym sobą, nawet w małżeństwach bardzo kochających się. Przecież jest taki poziom, w którym no nie wejdzie się w skórę drugiego człowieka. Jesteśmy obok siebie mimo wszystko. Dlatego ten stary człowiek, który w nas jest, który obumiera, to jest coś bardzo realnego, coś bardzo rzeczywistego, o którym mówi święty Paweł oczywiście. Nasza prawdziwa tożsamość, tożsamość dziecka Bożego została nam dana w chwili chrztu. Ale z tą tożsamością naprawdę jest problem, bo to nie jest tak, że została nam dana i wiemy, kim jesteśmy. Amen. Przecież cały ten potencjał, który został nam dany na mocy Chrztu Świętego, to jest na raty, na całe życie rozłożone zadanie dla nas, żeby odkrywać tę prawdziwą tożsamość. Ale coś więcej tu się jeszcze dzieje, ponieważ są w nas tendencje, skłonności po tym właśnie grzechu pierworodnym, to w naszym życiu ludzkim wytwarza się coś, co można nazwać mechanizmem obronnym. My uciekamy od tego, co jest ciemną stroną naszego życia. My się nie chcemy zajmować ciemną stroną naszego życia. Franz Żalik mówi, że jest w każdym z nas taka skorupa, która odcina nas od tego, co jest uczynkami ciemności w każdym z nas. Ale ta skorupa, która nam pozwala uwolnić się od tych nas nieprzyjemnych, negatywnych, takich, których nie chcemy, tak? Których nie chcemy pokazywać drugiej osobie, drugiej stronie i samym sobie, ta skorupa radzenia sobie z nami, te mechanizmy obronne, o których by powiedziała psychologia czy psychoterapia, ona generuje jednak jeden problem. Poza tym, że się odcinamy od tego, co w nas niemiłe, ciemne, nieprzyjemne. Odcina nas od rdzenia naszej osoby, od tej prawdziwej tożsamości dziecka Bożego. Ojcowie pustyni odkryli, że trzeba się przebić przez to, co negatywne w nas, przez to doświadczenie chociażby negatywnych emocji, jeżeli w ogóle można mówić o negatywnych emocjach, o złych, w cudzysłowie, emocjach. Trzeba się przebić nie dlatego, żeby to wszystko zniszczyć w sobie, ale dlatego, że pod tą skorupą, która nas chroni przed tym, co negatywne, możemy odkryć tożsamość dzieci Bożych, tego, kim tak naprawdę jesteśmy. Ale trudno się do niej przebić, bo chroni nas ta skorupa, która początkowo w ciągu całego życia odkłada się, bo chroni nas przed nami tymi trudnymi. Czasami ból potrafi być tak silny, że jak nas boli na przykład noga w sposób chroniczny, a nie mamy zamiaru pójść do lekarza, bo nie mamy czasu, jest dużo rzeczy ważniejszych do zrobienia, to tworzą się tak zwane wady postawy. My sobie ich w ogóle nie uświadamiamy. Może fizjoterapeuci, jakby popatrzyli na nas, jak siedzimy teraz, to by już dużo nam mogli powiedzieć. Ja mówię dlatego, bo miałem niedawno uszkodzony kręgosłup i jak poszedłem do fizjoterapeuty, się dowiedziałam, że na takim zwykłym moim siedzeniu już można dużo powiedzieć, co się wydarzyło w moim życiu w sensie fizycznym. Ale my na przykład odciążamy bolącą nogę. Jak nas kręgosłup boli, to my przekrzywiamy tę głowę w odpowiednią stronę. Jak nas bark boli, no to my sobie radzimy z tym barkiem. My już tego nie kontrolujemy, to jest poza nami. To są mechanizmy obronne w nas. Oczywiście tak samo się dzieje w życiu nie tylko fizycznym, ale psychicznym. Tak? To cała gałąź psychologii, psychoterapii nam to opowie. Ale tak samo się dzieje w życiu duchowym. I chodzi o to, że modlitwa to jest taka przestrzeń, w której skoro otwieramy się na Ducha Świętego w nas mieszkającego, w nas działającego, otwieramy się na ten rdzeń naszej osobowości, tożsamości tego, kim naprawdę jesteśmy, to my wchodzimy w siebie, chcąc, nie chcąc. To my będziemy dotykać nagle tej skorupy, która nas chroni przed tym, co w nas negatywne. A jak się przedrzemy przez to, co w nas chroniące, to dotkniemy nas faktycznych, autentycznych. Każde prawdziwe, autentyczne życie duchowe jest jednocześnie autentycznym życiem wewnętrznym, też psychologicznym. Natomiast to, co jest najgłupsze, co możemy zrobić, ale też jakoś zrozumiałe, to jest zatrzymać się na poziomie skorupy, czyli tych mechanizmów obronnych, czyli tego, jakoś tam sobie żyliśmy, tak? No nie musimy chodzić na równo na dwóch nogach, nie musimy mieć szyi wyprostowanej, no bolało, to będzie boleć. Ale zobaczcie, jest taki przepiękny tekst z Księgi Ezechiela, rozdział 37, gdzie prorok opowiada o tym doświadczeniu, kiedy spoczywa na nim ręka Pana i wyprowadza go na zewnątrz i stawia na skraju doliny i każe zajrzeć na dno tej doliny. Ta dolina jest pełna kości i otrzymuje polecenie prorok, żeby zaczął prorokować. Żeby zaczął prorokować nad tymi wyschniętymi kośćmi, nad tym, co jest pozbawione życia. I nagle jest to doświadczenie, że te kości zaczynają powlekać się ścięgnem, mięsem, to wszystko zaczyna ożywać. I to jest doświadczenie życia modlitewnego, które może być dla nas doświadczeniem wskrzeszenia nas jako osób ludzkich na poziomie psychofizyczno-duchowym, do których życia powołuje nas Duch Święty, który został nam dany. I takie spojrzenie proponuje na życie modlitewne i też kryjące się w nim różnego rodzaju pokusy, zagrożenia, niebezpieczeństwa, które mogą się też okazać oczywiście szansą. To są słowo kryzys, po grecku oznacza nie tylko coś negatywnego, ale moment przełomowy, szansa również na coś dobrego. Egocentryzm i teocentryzm, o którym wspominamy. To jest ważne, bo to w nas zamieszkuje obok siebie. To nie jesteśmy my obcy sobie, tylko to jesteśmy ciągle my ci sami. Egocentryzm to jest oczywiście nieuznawanie kogoś drugiego, czy w ogóle kogokolwiek jako osoby poza nami samymi. Egocentryzm to jest takie skażenie, w którym tylko siebie postrzegam jako tego, który jest obdarzony godnością osoby. Inni jawią się jako przedmioty. Egocentryzm to jest skupienie na własnym ja. Inni są oczywiście, ale na poziomie takim, którym można kogoś użyć. Zobaczcie, mówię dlatego o egocentryzmie, bo to słowo bardzo mocno wpasowuje się w to zranienie po grzechu pierworodnym, które w nas jest. Rządza posiadania, rządza władzy i rządza chwały. To jest nic innego jak używanie kogoś. Można powiedzieć o czymś takim, o zjawisku, o którym mówi Franz Żalik, jak pobożny egoista. Pobożny egoista to jest człowiek wierzący, który jednocześnie doświadcza bardzo mocno w sobie tego egocentryzmu. Mamy rządzę posiadania. Można bardzo być pożądliwym względem modlitwy. Możemy pożądać modlitwy, dużo czasu na modlitwę poświęcać, a w ten sposób dużo skupiać się na sobie. Najważniejsze na modlitwie, którą kieruje żądza posiadania, żądza modlitwy, jest to, by otrzymać to, czego się chce. Skoro tylko ja postrzegam siebie w kryterium i w kategoriach osoby, to Pana Boga też nie będę postrzegał w kryterium i w kategorii osoby. Bóg jest tym, który ma mi coś dać. Bóg jest tym, który ma mnie wysłuchać. Modlitwa pobożnego egocentryka to jest modlitwa, żeby się powiodło, żeby się spełniło, żeby było tak, jak ja chcę. Bóg ma się mną zajmować i dać mi to, czego żądam, to, czego pożądam. Pobożny egoista będzie również toczył bój o władzę z Panem Bogiem. Bóg ma realizować moją wolę na moich zasadach, na moich warunkach. Dziecko nie miało umrzeć, wojna miała się skończyć, pokój miał zapanować w naszej rodzinie. Ale jeżeli Bóg nie spełnił tych postulatów, to znaczy, że coś jest nie tak z tym Panem Bogiem. Wzbiera we mnie rozczarowanie takim Panem Bogiem, oburzenie Bogiem, pojawia się bunt. Usuwam takiego Boga, detronizuję go, rządza władzy. Ja wiem, jak miało być. Zobaczcie, pobożny egocentryk będzie przejawiać w sposób pobożny żądzę posiadania i żądzę władzy. Chrześcijanin pobożny będzie również żądny chwały. Chce uzyskać uznanie w oczach Pana Boga. To jest choroba, która trawi wielu z nas, jeżeli nie wszystkich. Chce zasłużyć na miłość, chce być pochwalony przez Pana Boga. Bo kryje się w nim ta pokusa, że nam Bożą miłość, szacunek można zasłużyć i zarobić. Pamiętacie starszego syna z opowieści Jezusa o marnotrawnym synu? Ale mi nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym wraz z moimi przyjaciółmi się zabawił. A oto ten twój syn, który z nierządnicami. Synu, wszystko do ciebie należy. Ale nie. On cały ten moment, ani na kroku opuszczenia swojego domu, przeżywał na poziomie pracy, charówy, zasłużenia na szacunek. Żądza chwały, żeby Bóg pochwalił mnie. Zobaczcie, że dopiero kiedy uznam w kimś drugim osobę, dopiero kiedy jakby dostrzegę, że to nie jest tylko ten moment przeżywania siebie w aspekcie ja jako osoba, a drugi jako ten, który coś mi dostarcza, daje, przynosi, wyświadcza, to dopiero wtedy to wszystko zaczyna pękać. Jest bardzo piękny moment przejścia z pobożnego egocentryzmu w pobożny teocentryzm. To bardzo ładnie Franz Żalic właśnie mówi o tym, że żądza posiadania może stać się umiejętnością dawania, dzielenia się. Ta sama energia, która kazała mi żądać, ta sama energia może stać się siłą, która pozwoli mi dzielić i dawać. Bo jestem wrażliwy na posiadanie, ale w momencie, w którym odkrywam kryterium osobowe u innych ludzi, nagle okazuje się, że moją żądzę posiadania rozwala jak dynamit od wewnątrz dar dla drugiego. Czyli moment taki, w którym na modlitwie nagle moja modlitwa stanie się darem dla kogoś innego, a nie tylko dla mnie samego chociażby. Żądza władzy, czyli ten moment uwrażliwienia na ten moment prymatu, kreowania rzeczywistości, rozstawiania. Żądza władzy zostaje rozwalona przez umiejętność służenia, służby. Zobaczcie, co Pan Jezus mówi na temat władzy. Służba. Kto chce być wśród was pierwszy, niech będzie ostatni. To jest lekarstwo na żądzę władzy, która w nas jest. My się nie mamy wyzbywać tej energii. My mamy ją zamieniać na żądzę, przepraszam, na umiejętność służby. Ale ta żądza jako energia pozostaje w tym. Szukanie chwały, uznanie dla innych, to będzie oddanie się. Oddanie, które gdzieś pozwoli w drugim odkryć w spotkaniu jego wartość, jego szacunek. I podsumowując, można powiedzieć, że odpowiedzią na te egocentryczne zachowania, jak żądza posiadania, żądza władzy, żądza chwały, jest oddanie siebie, nabożeństwo i wielbienie. I to już znamy oczywiście z różnego rodzaju praktyk pobożnościowych. Ja tylko krótko o tym chciałem powiedzieć, dlatego żeby pokazać wam, że modlitwa to jest dokładnie ta przestrzeń, w której nasza ludzka, zraniona natura, przez te, już tak mówiąc językiem janowym, te trzy żądza posiadania, może być bardzo fajnie przekuwana w te akty odkrywania umiejętności, uzdrawiania, które będą pomagały nam przechodzić z tego egocentryzmu do teocentryzmu. Ale żeby to odkryć, żeby odkryć w sobie umiejętność służenia drugiemu człowiekowi, umiejętność oddania się drugiemu człowiekowi, trzeba najpierw te żądze w sobie odsłonić. Nie da się przekuć pobożnego egocentryka na pobożnego teocentryka. Nie da się przejść z egocentryzmu do teocentryzmu, jeżeli my sobie nie uznamy w ogóle takich żądz. To znaczy, musi przyjść taki moment, kiedy ze wstydem ja stwierdzę, że ja jestem na modlitwie dyktatorem, a Pan Bóg jest pariasem, ewentualnie chłopcem na posyłki. To jest bardzo wstydliwy moment, ale on jest oczyszczający i to są takie chwile, w których można się załamać sobą samym, ale jeżeli jesteśmy ludźmi wierzącymi, jeżeli mamy w sobie tę świadomość, że nie tak się sprawa z grzechem ma jak z łaską Bożą, że tam, gdzie zmógł się grzech, jeszcze obficie rozlewa się łaska Boża, to będziemy mieli rzeczywiście odwagę, że to odkrywanie żądzy przed Panem Bogiem to jest coś najbardziej sensownego, co w tym życiu możemy zrobić. Że my nie odkrywamy tej ciemnej natury po to, żeby teraz to rozbebeszyć w sobie i się zajmować swoimi zranieniami, ale po to, żeby dotknąć ten rdzeń naszej osoby, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Że jesteśmy umiłowanymi dziećmi, w których tak, to prawda, działa grzech, ale ten grzech jest odkupiony przez Pana Boga. Modlitwa staje się drogą do poznania siebie, a dzięki poznaniu siebie drogą do poznania Pana Boga. I to jest bardzo ważne, żeby w swoim życiu odkryć taki czas i taką przestrzeń na modlitwę, która pozwoli nam właśnie taką drogę przejść, przebyć. To jest nieważne, jak się modlisz, o ile modlisz się rzeczywiście w taki sposób, który pomaga tobie odkrywać prawdy o sobie i o Panu Bogu. Różnego rodzaju możemy mieć sposoby modlitwy, ale chodzi o to, żeby ta modlitwa była proporcjonalna do tego, jak żyjemy, kim jesteśmy, czym teraz się zajmujemy. I teraz chciałem już przejść do tego, co nam będą podpowiadać, czasami w sposób bardzo zaskakujący, ojcowie pustyni, swoimi krótkimi sentencjami, prowokującymi czasami, ale bardzo pouczającymi. Myślę, że to jest nauka, która jest bardzo aktualna również i dzisiaj. Powiedział znowu Abba Ewagriusz: początkiem zbawienia jest poznanie samego siebie. Zobaczcie, poznanie samego siebie to nie tylko jest proces intelektualny, w sensie takim jak w greckiej filozofii. Zresztą jeżeli ktoś jest wrażliwy na tradycję filozoficzną, to odkryje, że to nie Abba Ewagriusz powiedział, bo to dotyczy Ewagriusza akurat, to stwierdzenie, że początkiem zbawienia jest poznanie samego siebie, ale to jest klasyczna myśl filozofii greckiej, tak, że poznanie siebie przynosi zbawienie, w sensie oświecenia. Tutaj chodzi o to, żeby w poznawaniu siebie odkrywać realizm naszego ja. Łaski, która działa w ludzkiej naturze, ale prawdziwej łaski, która działa w prawdziwej ludzkiej naturze. To jest taki moment, który bardzo trudny sposób przeżył święty Paweł. Zapewne pamiętacie jego list, drugi list do Koryntian. Kiedy święty Paweł odkrył swoje prawdziwe ja, zaczął poznawać siebie i odkrył, że pomimo tylu lat służby Panu Bogu, misji apostoła, jest w nim dalej oścień dla ciała, którego on nie potrafi wyrwać, usunąć, zniszczyć, który jest dla niego tak poniżający, że ma coś z takiego doświadczenia diabła, który go policzkuje i ośmiesza i poniża. Święty Paweł, odkrywając taką prawdę o sobie samym, powiedział: dezerteruję, odchodzę, mam dosyć, to jest ponad. I zobaczcie, w tym punkcie święty Paweł doświadcza czegoś, co się stało fundamentem tak naprawdę dalszej jego działalności. Słyszy od Pana Jezusa to słowo, które mówi: Pawle, moc słabości się doskonali. Ilekroć nie domagasz, tylekroć jesteś mocy. A później w nauce świętego Pawła będzie to zaskakujące wyznanie. Najchętniej więc będę chlubił się z moich słabości, żeby zamieszkała tam moc Chrystusa. Jak sobie pod te nasze słabości postawimy, nasze realne słabości, no to to jest trudne wyznanie. Ale to jest dokładnie wyznanie człowieka, który poznaje siebie przed Panem Bogiem. Który odkrywa, że tajemnica poznania siebie pozwala mu również odkryć piękno Bożej miłości. Skutecznie działającej i walczącej o człowieka. Gdzie to poznanie się dokonuje? Święty Abba Antoni, który mieszkał na pustyni, popadł raz w zniechęcenie i wielką ciemność wewnętrzną. I powiedział do Boga, Panie, chcę się zbawić, ale mi myśli nie pozwalają. Co mam robić w tym utrapieniu? Jak się zbawić? I chwilę potem wyszedłszy na zewnątrz, zobaczył Antoni kogoś podobnego do siebie, kto siedział i pracował. Potem wstawał od pracy i modlił się. A potem znów wsiadł i plótł linę i znów powstawał do modlitwy. A był to anioł pański, wysłany po to, by go pouczyć i umocnić. Nie usłyszał Antoni głos anioła. Tak rób, a będziesz zbawiony. Gdy to usłyszał, odczuł wielką radość i ufność, a robiąc tak, osiągnął zbawienie. Najbanalniejsza odpowiedź spośród wszystkich banalnych ojców pustyni. Jak możesz poznać samego siebie i gdzie? Tam, gdzie jesteś. Nie szarp się, nie wymyślaj. Nie wyjeżdżaj od razu na rekolekcję gruntownej odnowy w Duchu Świętym. Nie zamykaj się na 3 tygodnie życia w pustyni, kiedy żyjesz w rodzinie. Nie musisz kolejnego kroku w jakimś tam systemie modlitwy wykonywać. Oczywiście możesz, ale najważniejsze jest, uznaj, że to, kim jesteś, to, czym się zajmujesz, te problemy, te sprawy, którymi się zajmujesz, to jest przestrzeń, w której naprawdę się zbawiasz. Nie gdzieś obok ciebie, poza tobą czeka na ciebie Duch Święty, ale tu i teraz, w tej przestrzeni. Nie neguj swojego życia, tego, co robisz, czym się zajmujesz, kim jesteś. To nie jest problem dla Ducha Świętego, żeby ciebie uświęcić. Abba Antoni nie otrzymał atrakcyjnej wizji porywającej. Właściwie zobaczył to samo, dokładnie to samo, co sam robił, tak? To jest miejsce, w którym dokonuje się zbawienie, w którym mamy poznawać samych siebie. I to jest bardzo ważne, bo czasami nam się wydaje, że trzeba jakieś radykalne chwilami kroki podejmować, żeby Duch Święty zaczął działać. To prawda, czasami są takie chwile, zwłaszcza jeżeli chodzi o doświadczenie ewidentnego grzechu, który nas zniewala. Ale jeżeli chodzi o całą przestrzeń naszego życia, tę codzienność, jak najbardziej to tu się dokonuje zbawienie. I bardzo ważny moment, trudny chyba, który będzie dopowiedzeniem do doświadczenia świętego Pawła. Powiedział raz Antoni, Abba Antoni. Nikt nie może wejść do Królestwa Niebieskiego niewypróbowany. Zabierz pokusy, a nikt nie będzie zbawiony. I znowu, pokusa, poza tym, że jest przestrzenią, w której będzie się objawiać misterium zła, które będzie próbowało nas wciągnąć w grzech, jest bardzo dobrym materiałem, który może nam pomóc odkryć własne punkty słabe po to, żeby stały się mocnymi. Tutaj na przerwie z jednym z was rozmawiałem. Dla mnie to jest taka ciągła metafora, która przewija się z czegoś banalnego, z banalnego doświadczenia. W sztukach walki, jak się trenuje jakąś technikę, jeżeli człowiek odkrywa, że jest słaby w danym punkcie, to zamiast się frustrować i załamywać, zwłaszcza jak oberwał w danym punkcie, to ma się zająć właśnie tym miejscem i tym punktem. I ten słaby punkt jego może stać się jego wielkim atutem. Ale kiedy? Wtedy, kiedy ja naprawdę się przyznam do tego, że to jest mój słaby punkt. Kiedy ja się nim zajmę. Tak długo, jak będę ignorował, tak długo, jak będę zbywał to, będę tam obrywał. I dokładnie tak samo jest z pokusą. To przestrzeń, w której jesteś kuszony, to miejsce, w którym doświadczasz pokusy, poza tym, co święty Paweł już powiedział, jakoś podsumowując swoją drogę, że jest miejscem, w którym jeszcze obficiej rozlewa się łaska, jest przestrzenią, do której trzeba się przyznać, którą trzeba przyjąć, w której odkryje się jakaś część prawdy o nas, która może nam dużo powiedzieć o nas samych, która może nas sprowokować do odkrywania prawdy o nas samych. Najniebezpieczniejszym manewrem jest ignorowanie pokusy. Jest próba takiego przejścia przez życie, żeby nie dostrzec pokusy we własnym życiu. To jest największa rzeczywiście nasza porażka. I dla ojców pustyni coś, co teraz nam się może wydawać niektórym z nas, a niektórym może nie, najlepszym takim sposobem, w jakim można przyglądać się temu, co byśmy nazwali egocentryzmem, tym różnym mechanizmom, które nas zakrzywiają na samym sobie i odpychają od Pana Boga, jest przyglądanie się uczuciom. Jest sfera emocji. I to jest bardzo ważne. Z jednej strony to jest ważne, dlatego że żyjemy w świecie, w którym o uczuciach się bardzo dużo mówi i niemalże różnego rodzaju doświadczenia redukuje się, czy się sprowadza do uczuć, a z drugiej strony żyjemy w świecie, który absolutnie od uczuć i emocjonalności ucieka. Właśnie być może poprzez to, że je bardzo uprymitywnia. W życiu duchowym uczucia są bardzo ważną przestrzenią, której nie można ignorować i od której nie można uciekać. Gdyby tak przejrzeć apoftegmaty pod kątem uczuć, oczywiście zapisanych innymi hasłami niż wprost to, co my nazywamy teraz uczuciami, no to można by powiedzieć, że ojcowie pustyni są prekursorami psychologii, psychoterapii w nurcie psychodynamicznym. To znaczy takimi, którzy postrzegają człowieka jako istotę żywą, zmieniającą się, która zmaga się z różnego rodzaju kryzysami życiowymi, dla której dezintegracja to jest etap w rozwoju. Tak, bo po dezintegracji negatywnej następuje integracja pozytywna. Tak? Po kryzysie duchowym, rozproszeniu, kryzysie wiary następuje jeszcze większe umocnienie i krok w postęp w życiu duchowym. Człowiek wypróbowany, człowiek, który przeszedł kryzys, może być abbą, może być tym, który doradza, który towarzyszy innym. Pewien brat przyszedł do Abba Makarego, Egipcjanina, i prosił go: Abba, powiedz mi słowo, jak mógłbym się zbawić. Starzec powiedział: idź do grobowca i lżyj umarłych. Brat więc poszedł, lżył ich i ciskał kamieniami. A potem wrócił do starca, ten zaś go zapytał: nic ci nie odpowiedzieli? On rzekł: nic. Starzec na to: idź znowu jutro i wychwalaj ich. Brat poszedł i chwalił ich, mówiąc: oby święci i sprawiedliwi apostołowie, a potem wrócił do starca i oznajmił mu, wychwalałem. Starzec spytał: i nic ci nie odpowiedzieli? Brat na to: nic. Rzekł mu starzec: widzisz, takich już żyłeś, a oni na to nie odpowiedzieli ani słowa. A potem takich wychwalałeś, a oni na to nic. Otóż tak samo i ty, jeżeli chcesz być zbawiony, stań się umarły. Nie przejmuj się ani krzywdami, ani ludzkimi pochwałami, jak ci umarli. W ten sposób będziesz mógł się zbawić. Zobaczcie, że Abba nie odpowiada wprost na pytanie tego człowieka, jak mogę się zbawić, tylko każe mu wykonać pewne zadanie, można powiedzieć ćwiczenie, które ma coś unaocznić, które ma mu pozwolić przeżyć coś. Odwołuj się do doświadczenia. Najczęściej tak robili Abba. Oczywiście poza sentencjami wykonywali różnego rodzaju sami albo dziwne czynności, które miały coś unaocznić ludziom, albo im nakazywali wykonanie czegoś. To jest takie wejście, jakby skontaktowanie się z czymś o wiele intensywniejszym niż tylko teorią, niż tylko piękną sentencją. Uczeń otrzymuje proste ćwiczenie. Wymyślać zmarłym. Zobaczcie, ile emocji to ćwiczenie uruchamia w człowieku. Po pierwsze, trzeba się przełamać w takim wymiarze, który jest oczywistym dla chyba każdego człowieka, niezależnie od kręgu cywilizacyjnego i religijnego. Żyć, przeklinać wobec ludzi, którzy nie żyją. Wyartykułować. Nie wiem, czy mieliście takie doświadczenie, już pomijam kwestię grobów i umarłych, ale w momencie, w którym człowiek zaczyna pozwalać sobie na artykułowanie pewnych emocji, najczęściej w nim się odkrywa kanał, który w ogóle człowiek nie był świadomy, że w nim tyle jest. Znaczy, jeżeli damy sobie upust naszym emocjom artykułowanym, to my naprawdę bardzo łatwo potrafimy wejść w taką treść i intensywność tych emocji, że wręcz one stają się dla nas aktualne. To jest bardzo ciekawe doświadczenie, gdyby zamontować w każdym samochodzie kamerkę i przeanalizować zachowania kierowców, którzy od zwykłej uwagi na temat powoli ruszającego na zielonym świetle samochodu przed nimi przechodzą do o wiele bardziej intensywnych określeń i tego, co w nich się otwiera. Myślę, że to każdemu z nas jest jakoś wspólne, zwłaszcza kiedy jedziemy sami samochodem. Mówię o tym przykładzie, bo jechałem autostradą, która się korkowała. Chodzi o co? Chodzi o to, że pewne pokłady emocji w nas naprawdę zaczynają żyć bardzo mocno w momencie, w którym my sobie pozwalamy na pewne emocje. Ale zobaczcie, że cały zapas słów złorzeczących ten brat ów musiał wymienić i za chwilę przychodzi do Abba i dostaje odwrotne polecenie. A teraz idź tam i zacznij wychwalać. I znowu, on musi się skontaktować i sięgnąć do takich pokładów w sobie, które są pokładami pozytywnymi, które mają unaocznić mu pewny taki wymiar bardzo pozytywny, jakiegoś wymiaru dobra. O co tutaj chodzi? Nie da się przebrnąć przez to ćwiczenie, najprościej rzecz ujmując, jeżeli człowiek nie skontaktuje się z emocjami w sobie. To znaczy, jeżeli chcemy zacząć rzeczywiście i realnie odkrywać naszą emocjonalność, i nią kierować i odkryć jakiś poziom wolności w naszej emocjonalności, to my w ogóle musimy uznać naszą emocjonalność. To my w ogóle musimy uznać, że rzeczywiście jesteśmy ludźmi emocjonalnymi i że pewne emocje w nas są, że one mają być, że one mają swoje prawo być. Że to nie jest tak, że my musimy się ganić na modlitwie na przykład za to, że jesteśmy zdenerwowani albo że jesteśmy radośni. My mamy sobie uzmysłowić, jacy my jesteśmy w naszym stanie emocjonalnym. My mamy w tym, co w nas się dzieje, skontaktować się ze swoimi emocjami. Po co? Po to, żeby móc tymi emocjami kierować. Nie ma złych lub dobrych emocji. Emocje nie mają kwalifikacji moralnej jako takie. Emocje są emocjami. Wartość moralną emocją nadajemy my poprzez nasze decyzje. Ta sama emocja może być niszczącą. Może być radość, która nie pozwala mi autentycznie przeżyć smutku. W cudzysłowie radość. Może być złość, która nie pozwala mi absolutnie przeżyć czegoś pozytywnego. Bardzo ważne jest, kiedy stajemy na modlitwie, taki prosty test, żebyśmy sobie zrobili. W jakim nastroju jestem tutaj i teraz? Dlaczego to jest ważne, żeby te emocje nie zaczęły ciebie zwodzić na modlitwie? Żeby nie zaczęły ciebie oszukiwać. Żebyś nie miał poczucia, że całą modlitwę przekontemplowałeś na temat teściowej albo teścia. I nagle odkrywasz, że minęło sporo, a ty jesteś w kaplicy i dopiero teraz to zauważasz. Albo lepiej odkryć ten poziom gniewu, który w nas jest, że dzisiaj przeżywamy złotą sentencję teściowej, którą nam dała dobrą, jak zwykle, poradę przez telefon. I lepiej odkryć to przed samym sobą na początku modlitwy, że to we mnie jest. Jest we mnie żal, złość, wściekłość. Lepiej to sobie nazwać. Skonfrontować się, spotkać się. Tak jak ten nowicjusz, który poszedł żyć i on musiał się skonfrontować z tymi emocjami. Po co? Żeby usłyszeć tę dziwną odpowiedź, którą usłyszał nowicjusz. I coś się zmieniło? Umarli, odpowiedzieli? No nie. Emocje są w nas i mają prawo być. Mamy prawo być wkurzeni. Mamy prawo być zdenerwowani. Ale co te emocje w nas tak naprawdę w tej chwili, na ten moment mogą zmienić? Emocjami można się modlić na modlitwie. One nie muszą przeszkadzać. One będą przeszkadzać, jeżeli my je ignorujemy. Ale nasza złość na modlitwie może stać się energią, która prowadzi nas na modlitwie. Nasz smutek może stać się naszą modlitwą. Złość na kogoś konkretnego może stać się dobrą modlitwą wstawienniczą za kogoś. Zamiast wyżywać się i wirtualnie niszczyć kogoś, kto nas zdenerwował, jak bardzo oczyszczające jest przeżycie żalu do tej osoby na modlitwie przed Panem Bogiem, uznanie, tak, ja mam prawo być wkurzony, bo to, co ta osoba mi powiedziała, jest trudne. I Panie Boże, ja jestem smutny dzisiaj, zły. A jednocześnie wtedy, po takim wyartykułowaniu własnej emocji, ile wolności w nas może się pojawić i nagle takiego konstatacji, Matko, przecież ten człowiek potrzebuje modlitwy. Już po tym, co powiedział, to tak naprawdę on sobie nie zdaje sprawy, ile zła w tym siedzi, a ile w nim musi być cierpienia, skoro tak, takim złem pluje. Nie? To jest bardzo uwalniające, ale nie można tego robić wbrew swoim emocjom. Najgorsze, co możemy zrobić, to być wkurzeni, źli i mówić, modlę się o przebaczenie. Ale z zaciśniętymi pięściami, nie uzmysławiając sobie, że ja, nie dając sobie prawa do tej złości, trzeba spotkać się z emocjami. Jak sobie zajrzycie do psalmów, to o tym jeszcze za chwilę powiem, to zobaczycie przecież, ile tam jest psalmów złorzeczących, ale ile tam jest psalmów wielbiących Pana Boga. To jest cała szkoła uczuć, którymi można się modlić, o ile się z nimi kontaktujemy. Co się dzieje, jeżeli się z nimi nie kontaktujemy? Można 3 godziny spędzić na adoracji Najświętszego Sakramentu w ciszy, chwaląc, wielbiąc Pana Boga, a później po wyjściu z kościoła pierwszą napotkaną osobę możemy zajechać słowem z powodu nerwów, które w nas dalej drzemią. Albo zrobić wcale niepobożną awanturę po spotkaniu pobożnym w domu, po powrocie z modlitwy. Znamy to pewnie, nie? Abba Olimpios z Cele był kuszony do nieczystości i mówiły mu jego myśli, idź i pojmij żonę. Wstał więc, przygotował glinę, ulepił kobietę i powiedział sobie, oto twoja żona, musisz teraz dużo pracować, żeby ją wyżywić. Przepraszam za kontekst kulturowy. Pracował więc bardzo ciężko, a następnego dnia znowu zagniótł błota i ulepił sobie córeczkę. I mówił sam sobie, twoja żona urodziła ci dziecko, musisz teraz jeszcze więcej pracować na wyżywienie i ubranie dziecka. Wyczerpał siły tą pracą i powiedział sobie, już dłużej nie dam rady znosić tego trudu. Ja to sam sobie odrzekł. Jeżeli trudu znieść nie potrafisz, to nie szukaj żony. A Bóg, widząc jego trudy, usunął pokusę i dał mu wytchnienie. Oczywiście oczyszczamy to z kontekstu kulturowego, tak? Jedyny żywiciel, karmiciel i tak dalej, i tak dalej. Ale zobaczcie, co jest ważne w tym apoftygmacie. Mnich nie odcina się od pożądania. Nie ucieka od tego, nie tuszuje tego. Nie zaprzecza temu. Nie tłumi go. Ale też nie frustruje się tym. Nie wścieka się tym. Nie lata po pustyni i nie ciska kamieniami w jakieś inne tam kamienie. Dlatego, że o tym za chwilę też będziemy mówić, te potrzeby, które frustrujemy w sobie, stają się dominujące. One powracają jeszcze mocniej, z jeszcze większą siłą. Co robi mnich? Swoje pożądania, swoje namiętności czyni wręcz namacalnymi. On je sobie unaocznia. W sposób taki, jaki potrafi. To jest bardzo ważna wskazówka, która jest kontynuacją tego, o czym sobie mówiliśmy. Nie można uciekać od tego, co do nas przychodzi, bo to z jeszcze większą siłą nas będzie pędzić. Trzeba się zatrzymać. Ale to, co jest ważne na modlitwie, to się dokonuje przed Panem Bogiem. To się dokonuje jako akt zawierzenia. Wyjawiam to przed sobą, ale przed Panem Bogiem. Cierpliwie, krok po kroku. Tego się nie da zrobić od tak. Stąd te etapy w tym apoftegmacie, tak? Najpierw żona, później córeczka, ale później też to pracowanie, to namacalne unaocznianie sobie. Ten moment racjonalizowania, ale bez uciekania od emocji. Dopiero wtedy można podjąć decyzję. Kiedy z tymi emocjami się spotkamy, skonfrontujemy, a nie od nich uciekniemy, ale też kiedy pozwolimy, żeby te emocje w nas się uspokoiły. Zobaczcie, że ten człowiek nie podejmuje decyzji na gorąco. Nie pojmuje żony w chwili, w której jest w tych pożądliwościach. Dopiero po tym doświadczeniu skonfrontowania pewnego rodzaju takiego ćwiczenia wręcz, może podjąć decyzję. Zostaje na pustyni. I to jest bardzo ważne, że na modlitwie działa nie tyle logika przemiany, podmiany, przepraszam, nie logika zamiany, ale logika przemiany. Że przemieniamy tę samą energię, przemieniamy na coś pozytywnego w chwili, w której to było coś niszczącego. docieramy do jakiejś skorupy, która jest dla nas nieprzyjemna, ale pozwalamy, patrzymy, czym ona jest. W pożądliwości potrafi kryć się siła twórcza. W pożądliwości potrafi kryć się siła bardzo mocno oddziaływująca na nas, która wcale nie musi być siłą niszczącą. Ona jest siłą niszczącą wtedy, kiedy ona nas goni, kiedy my od niej uciekamy, kiedy się jej lękamy. Wszystkie nerwice, cała ta przestrzeń różnego rodzaju natręstw, to jest ta ciągła ucieczka przed gonitwami. Trzeba poznać swoje zranienie. Trzeba poznać tę przestrzeń, która się odsłania jako narandliwa. Nawet współczuć sobie. Zająć się tą potrzebą, tym brakiem, który w nas jest. Odkryć to miłosierdzie dla samego siebie. Ojcowie pustyni bardzo odważnie czasami mówili o tym, że pozytywne siły tkwią w tym, co negatywne. Jest bardzo dużo takich apoftegmatów, które wręcz mogłyby być szokujące dla naszej moralności dzisiaj. Ale na przykład jest taka sentencja zachowana w apoftegmatach. Jeżeli wcześniej nienawidziłeś, nie możesz pokochać. O co tutaj chodzi? Miłość, która chce być idealna, jest najniebezpieczniejszą na świecie miłością. Ludzka miłość, mówię oczywiście. Ludzka miłość, która nie liczy się z tym, że jest tylko ludzką miłością, jest szalenie niebezpieczna. Czyli uznaj, że potrafisz nienawidzić. Uznaj, że jesteś zdolny do aktu nienawiści. Wtedy twoja miłość będzie pokorną miłością. Miłością, która będzie uważać na dobro drugiego człowieka, będzie świadoma, że potrafi zranić, że potrafi niszczyć. Odcinając się od sił, które w nas drzemią, odcinamy się też od siły tych negatywnych, które w nas drzemią, odcinamy się też od siły, która może stać się tą pozytywną. Zobaczcie, zdolność do nienawiści może zostać przekuta na troskę o drugiego człowieka. W momencie, w którym ja to wypieram, zapieram się tego, oczekuję, że moja miłość będzie idealna, jeżeli zdecyduję się kogoś takiego pokochać, to staję się tyranem dla tej osoby i dla siebie samego. To nie dopuszczam innych możliwości, w których może się odsłonić słabość. Ewagriusz mówi, że tęsknota za Bogiem, pęd ku pełni życia, rodzi się wręcz z przemienionej namiętności, z tego, co przerobiliśmy w sobie. To jest bardzo ciekawe doświadczenie, że jak się czyta apoftegmaty, to można zrobić wręcz taki katalog grzechów, niewybrednych grzechów, które dopadały ojców pustyni. Tam wszystko jest. Czego sobie nie pomyślicie, to było tam. Ale jednocześnie świętość, którą ci ludzie osiągali, była tak codzienną, namacalną w swojej ludzkiej mądrości, w takiej ludzkiej kondycji, którą przyjmowali. Także jeżeli ktoś ma jeszcze ciągle w sobie ten lęk i poziom, że jakieś tabloidowe gazety dostarczają coraz to nowych, fascynujących i skandalizujących informacji, co we wspólnocie Kościoła się dzieje, to polecam na odtrutkę czytanie apoftegmatów. Podwójne życie, różnego rodzaju lubieżności, deprawacje, wszystko pustynia przerobiła. A jednocześnie ta pustynia wydała owoc. To jest prawda o ludzkiej kondycji i o Bożej miłości, która w człowieku działa. To jest niesamowite, naprawdę. Smutek. Pewien brat zapytał abba Pojmerna, co mam czynić, ojcze, bo opanował mnie smutek. Starzec odrzekł mu, nie garść nikim, nie oceniaj nikogo, nie oczerniaj nikogo, a Pan obdarzy cię pokojem. Zaskakujące, prawda? Gdzie indziej abba Pojmen zaczyna szukać źródła tego, co może stać się smutkiem. I warto w ten sposób przyglądać się swoim stanom emocjonalnym. To znaczy nie kupować od razu tego, o czym mówią nam emocje. Ja za chwilę do tego w sposób bardziej systematyczny przejdę, dając takie proste metody, proste jak proste, ale takie no, schematyczne metody Ewagriusza, ale generalnie chodzi o to, żeby umiejscowić w kontekście emocję daną, która na modlitwie się pojawia. Staję do modlitwy, modliłem się 30 minut, tyle mi konstytucje nakazują moje w zakonie. I co kończę modlitwę, to jeszcze gorzej doświadczam smutku. Jeszcze bardziej smutny jestem. No można się załamać. Człowiek jak już idzie do tej kaplicy, naciska klamkę, czyli to sobie myśli, no i po co mi to? No i po co to znowu? Trzeba się przyjrzeć, o co tu chodzi. Potrafi być taki smutek, który dochodzi do mnie jako emocja, a który ja w ogóle nie wiążę z pewniejszymi, wcześniejszymi faktami. Dosyć mocno pozwoliłem sobie pojeździć jak na kobyle po moim bracie, oceniając go i oczerniając. Jest taki smutek, który wypływa z takiego skoncentrowania się na sobie, z takiego porównywania się z innymi, odkrywania swoich braków, analizowania własnych słabości. My tego nie dopuszczamy do siebie. Jak upatrzymy sobie we wspólnocie zamkniętej albo w grupie pracy typa słabszego, no to jakoś tak bardziej na sercu się robi lżej, jak sobie można odkuć się na kimś innym, nie? Ale my nie załatwiamy swojego problemu, my go tuszujemy. To, że się pocieszyliśmy, wzbogaciliśmy o własną wartość siebie, w swoim deficycie, głupotą drugiego człowieka albo faktycznymi brakami drugiego człowieka, ten wirus ciągle w nas jest, wirus niedowartościowania. On w nas działa. I wystarczy taki stan, taka akcja, w której my zatrzymujemy swoją działalność, zostajemy chwilę sami. Nagle z jeszcze większą siłą to powraca do nas. I taki smutek, w tym ujęciu na przykład, bo to oczywiście nie musi tak być, jest właśnie taką próbą nieradzenia sobie z własnym poczuciem wartości, z osądzaniem bliźniego. Nie garcz nikim, nie oceniaj nikogo, nie oczerniaj nikogo, a Pan cię obdarzy pokojem. To znaczy, odkryj wartość swojej osoby, jaka jest niezbywalna w tobie samym, bez względu na to, co inni mają, ile inni mają. To znaczy, nie porównuj się. Tu odkryjesz pokój. Ale zobaczcie, że takie odkrycie wymaga pewnego kontekstu. Dlatego do tego za chwilę wrócę, kiedy będę bardziej systematyzował radzenie sobie z emocjami. Poczucie winy. Takie jest oto wielkie dzieło człowieka. Winę swoją na siebie zawsze brać przed Bogiem, a pokusy spodziewać się do ostatniego oddechu. Abba Antoni. Winę swoją na siebie zawsze brać przed Bogiem, a pokusy spodziewać się do ostatniego swojego oddechu. Zobaczcie, to jest bardzo precyzyjna wskazówka. Jeżeli mówimy o winie, jeżeli bierzemy pod uwagę własną winę, nie uciekaj od niej, to po pierwsze. Uznaj własną winę. Przyznaj się do własnej winy. Nie funkcjonuj na poziomie bycia ofiarą. Się zgrzeszyło, się rozlało, to kontekst, to ona podała mi owoc, to on mnie zwiódł. Podejmij odpowiedzialność. Ty jesteś sprawcą. Odkryj w sobie sprawczość również w tym, co jest złem. Nie uciekaj od tego. Ale jednocześnie uznawaj tę winę nie w samotności, ale przed Panem Bogiem. To jest bardzo ważne. Żebyś swoją winę, swoje doświadczenie grzechu odkrywał w perspektywie spojrzenia Pana Boga. W grzechu jest coś bardzo niebezpiecznego, co bardzo często my zupełnie pomijamy. Grzech jest owocem, jest dzieckiem złego, diabła. A diabeł jest ojcem kłamstwa. W grzechu nigdy nie ma pełnej prawdy o nas. Nawet jeżeli grzech informuje nas o tej materii, której zostaliśmy zranieni, grzech nie wyczerpuje całej prawdy o nas. W grzechu jest kłamstwo, które ma zabić prawdę o nas. Dlatego jedyne spojrzenie bezpieczne, jeżeli chodzi o podejmowanie odpowiedzialności za własny grzech, to jest ta przestrzeń Bożego miłosierdzia. grzech odkupiony. Tak, jestem grzesznikiem, pierwszym spośród wszystkich grzeszników, którego pokochał Jezus Chrystus. Dlatego ja bardzo nie lubię takich wyznań, czasami na niektórych rekolekcjach praktykowanych, jestem grzesznikiem, tak jak tam się ludzie zgłaszają i mówią. To nie jest cała prawda, uznanie grzechu. Cała prawda o nas to jest, jestem grzesznikiem, którego pokochał Jezus. Dlatego nie można uciekać od winy. Nie można uciekać od doświadczenia grzechu. Ale winę i grzech trzeba brać przed Panem Bogiem na siebie. Jednocześnie to dopowiedzenie, a pokusy spodziewaj się do ostatniego oddechu, to bądź duchowym realistą, a nie jakimś pobożnym idealistą. Znaczy, to nie jest tak, jak kiedyś na plakatach pisaliśmy, nigdy więcej wojny. No nie, ta wojna jest w nas, ona drzemie, ona się pojawia. To nie jest tak, że już nigdy więcej, Panie Jezu. Pokusy spodziewaj się do ostatniego oddechu. Co to znaczy? To pozwolić nie rozczarować się sobą, nie załamać się sobą. Takie realistyczne spojrzenie, że jest w tobie wina, ty bierzesz odpowiedzialność za nią, ale też jest spojrzenie Pana Boga w tym, który gładzi twoją winę, odpuszcza ci, jest tym, co pozwala rzeczywiście spotkać się w prawdzie o tobie jako grzeszniku i o prawdzie o Bożym miłosierdziu. Pewien brat rzekł do Aby Pojmena, wpadłem w grzech godny ubolewania. Sumienie mnie dręczy i wyrzuca mi. Dlaczego zgrzeszyłeś? Na to odpowiedział starzec. Jeżeli człowiek w tej samej godzinie, w której upadł, powie zgrzeszyłem, wtedy grzech ma swój koniec. I znowu, co tu jest ważne? Nie rób sobie ciągłych wyrzutów. Jakby nie analizuj, nie zadręczaj siebie. Ja pamiętam, kiedyś mi spowiednik powiedział po bardzo bolesnym doświadczeniu mojego grzechu, który już mi został odpuszczony, tak, który odpokutował, on mówi, ale dalej się tym zadręczałem. On jedno słowo powiedział, jedno pytanie, które do tej pory pamiętam. On mówi, co jeszcze musiałoby się stać, żebyś uwierzył, że tobie grzech został odpuszczony? Co jeszcze ty byś musiał zrobić, żeby być zadowolonym i uznać, że już odpokutowałeś? Ja wtedy sobie zdałem sprawę, że właściwie to chyba nie ma takiej rzeczy. Ja mogę się zadręczać do końca życia. To jest droga, która nie ma końca. Albo uznam, powiem, zgrzeszyłem, wtedy grzech ma swój koniec i uznajesz granice swojej grzeszności przed Bożym miłosierdziem i oddajesz to Jemu, albo zadręczasz się nieustannie, ciągnąc tę pokutę, tę warstwę winy w sposób nieskończony. I tutaj warto przyjrzeć się swojej modlitwie, zwłaszcza w doświadczeniu grzechu. Czy ona nie jest momentem dokopywania sobie, delikatnie rzecz mówiąc? Modlitwa grzesznika to nie jest modlitwa człowieka, która sobie wygarnia i gardzi sobą, tylko to jest modlitwa człowieka, który woła o Boże miłosierdzie, uznaje własną winę, grzechu swego nie ukrywa, grzech wyznaje przed Bogiem i przyjmuje Boże miłosierdzie. I na tym się kończy. Pewien brat pytał Aby Pojmena, co mam zrobić z moimi grzechami? Starzec mu odpowiedział, że kto chce odkupić swoje grzechy, łzami je odkupuje, a kto chce nabyć cnoty, za łzy je nabywa. Bo płacz jest drogą, którą nam przekazało Pismo Święte i Ojcowie, mówiąc, płaczcie. Nie ma innej drogi, jak ta właśnie. I to jest ta wskazówka, którą ja zawsze daję ludziom, którzy zbyt chronicznie przeżywają własne doświadczenie smutku, bólu po grzechu, własnej grzeszności. Moment opłakania. Moment uznania, że poza tą winą, którą mam, to ja naprawdę potrzebuję miłosierdzia dla siebie, bo siebie sam zraniłem. I dar łez jest czymś niebywałym, jeżeli chodzi o własne doświadczenie własnej grzeszności. Jest czymś uwalniającym, bo uwalnia nas wręcz z takiego anatomicznego, takiego fizycznego skurczu. Ale chodzi w tym wszystkim o opłakanie siebie, to znaczy o proces żałoby. Przeżyj żałobę po własnym grzechu. Przeżyj żałobę po własnym złu, które popełniłeś. Ale ta żałoba ma swój koniec. Potem nie masz prawa nosić czarnej szaty. I czasami jak są takie drastyczne grzechy, jako spowiednik daje czas pokuty, który trwa od do. Później już nie masz prawa przeżywać żałoby po grzechu. Trzeba zakończyć żałobę. Trzeba wrócić do życia. Ale uznaj, że twój grzech, twój ból ma prawo do łez. Masz prawo do bólu. Bo czasami ten grzech, ten wyrzut, ten poczucie winy powracające do nas, to jest nieprzeżyty żal. To jest ta niezakończona żałoba, dlatego się pojawia w nas, bo my w ogóle jej nie przeżyliśmy w pełni. I na to potrzebujemy czasu. I zobaczcie, znowu, żeby to odkryć, musimy być uważni na modlitwie. Bo czasami nasza modlitwa, która jest nieustannym poczuciem żalu i użalania się nad sobą, albo udowadniania przed Panem Bogiem, jacy to my grzeszni nie jesteśmy, no może zupełnie niepotrzebnie zabierać nam ten dobry czas na spotkanie się z Bożym miłosierdziem. Znowu trzeba przyjrzeć się temu poczuciu winy, które w nas jest, które pojawia się na modlitwie. Przerwa i wrócimy już do końcówki wykładu. Za 10 minut?